Roman Kluska, prezes firmy Prawdziwe Jedzenie, przedsiębiorca, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry państwu.
Co u pana słychać? Zaszył się pan trochę tak w tych górach. Rzadko pan bywa w stolicy, rzadko pan bywa w tej przestrzeni społeczno-medialnej. Celowo?
Myślę, że tak, że mając duży bagaż doświadczeń, trzeba jak najwięcej zrobić dla swojego otoczenia, a ponadto mam piękne wyzwanie. Tak trudne przedsięwzięcie jak produkcja sera owczego, to wystarczy, żeby zająć cały...
To jest to prawdziwe jedzenie? Czasu, tak, to jest to prawdziwe jedzenie? To co w sklepach normalnych to już nieprawdziwe?
Nie, tylko że to jest jedzenie, które praktycznie jest niedostępne, bo to jest moje hobby. To jest próba zmierzenia się ze światem i zrobienia czegoś wspaniałego, czystego, zdrowego, nie mającego nic wspólnego z dzisiejszymi szybkimi produktami.
Pan jako przedsiębiorca mierzy się na co dzień z polityką, z przepisami, z urzędami. Jak pan ocenia dzisiejszy rząd premiera Morawieckiego? Stracił słuch gospodarczy czy nie?
To jest bardzo złożona sprawa, dlatego że rząd dokonał moim zdaniem wielu dobrych posunięć.
Jakie
ja
to?
Mieszkam na wsi. Mieszkam w rejonie biednym, górskim i wiem na przykład, jaką wartością dla tych ludzi jest 500+. U nas są rodziny wielodzietne, często 5 lub nawet więcej dzieci. Ci ludzie, wcześniej zdeptani, odzyskali swoją godność. Ja widzę ich radość, jak teraz mamy dostały wyprawki do szkół.
A są ludzie, którzy mówią, że to jest jałmużna.
Może dla zarabiających wiele to jest jałmużna, ale dla tej Polski wiejskiej, Polski w trudnych warunkach gospodarowania, bo w górach nawet na rolnictwie nie da się zrobić pieniędzy, więc dla tych biednych ludzi to jest wsparcie, które tak naprawdę po raz pierwszy od transformacji oni realnie odczuli.
No dobrze, a dla pana jako przedsiębiorcy ten rząd jest rządem przyjaznym?
Nie można na to pytanie w każdym aspekcie odpowiedzieć jednoznacznie. Na pewno jest rządem przyjaznym, ponieważ zmniejsza ilość pieniędzy wyciekających. To jest bardzo ważne, dlatego że każda wyciekająca złotówka to jest niższa średnia płaca w Polsce. To są pieniądze, które są pozyskane sprzecznie z podstawową ideą przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest po to, żeby rozwijać biznes, dać ludziom pracę, płacić podatki, ale za tą pracę godziwie wynagradzać. Jeżeli teraz z pieniędzy społecznych bardzo wiele środków wycieka, to automatycznie zmniejsza się ta średnia płaca w Polsce.
A pan jako prezes firmy ma teraz łatwiej czy trudniej? Mamy konstytucję dla biznesu, którą chwali się premier, mamy liczne ułatwienia, ma być na przykład niższy CIT w przyszłym roku. To są rzeczy, dzięki którym łatwiej się prowadzi w Polsce biznes niż jeszcze 2-3 lata temu, czy nie?
Zależy od miejsca siedzenia. Jeżeli byłbym szefem wielkiej korporacji, to byłbym zadowolony, bo każde zmniejszenie podatku to jest duża ilość pozostałych w firmie pieniędzy. Natomiast jeżeli popatrzymy na grzech pierworodny gospodarki polskiej od chwili transformacji do dzisiaj, to jest na przyjęcie absurdalnego, niestosowanego w żadnym innym kraju Europy założenia, że demokracja polega na równości wszystkich podmiotów względem prawa. W tym sensie rozumianym, że jeżeli wychodzi jakaś ustawa, jakiś akt prawny, to wszystkie podmioty na rynku muszą jednakowo realizować ten akt prawny. To jest absurd. Niestosowany, przeglądałem prawo gospodarcze wielu krajów Unii Europejskiej. Nigdzie nie ma tak. Zawsze mała firma ma dużo łatwiejsze warunki niż wielka korporacja.
No ale to obietnice premiera nie są właśnie w tą stronę skierowane? To jest, firm,
to jest wszystko rzeczy dobre. Natomiast nie jest to odstąpienie od tego założenia. Proszę zobaczyć. Jeżeli powstaje w Polsce firma, a ma maleńka firma, powiedzmy, że ja dziś założyłem sobie firmę, jestem absolwentem uczelni wyższej, nic nie wiem o biznesie albo bardzo niewiele wiem i nie zarobiłem ani złotówki i otworzyłem swoją firmę. I od tego dnia mam obowiązek spełnienia ogromnej ilości wymogów biurokratycznych. Całej maszy sprawozdań, rejestracji, prowadzenia dzienników, rzeczy.
Ale nawet chwali, nie znam,
nawet nie znam, proszę, pojęć, które tam są zawarte, żebym ja tym zrobił. Bo są pojęcia tak specjalistyczne, że doświadczenie przedsiębiorca nie potrafi tego wypełnić.
Ale rząd się chwali, że zmienia to dla...
Zmienia można powiedzieć, leczy chorobę, ale nie usuwa choroby. A mianowicie jest prawdą, że rząd premiera Morawieckiego, jak te opłaty wynikające z tych sprawozdań są niewielkie, to podjął decyzję, że nie trzeba ich płacić. Tych 5, 10, 15 zł, które przedsiębiorcy mieli wpłacić po wypełnieniu tego wielkiego sprawozdania, faktycznie jest to jakaś ulga. Natomiast podstawowy problem, że to sprawozdanie dalej trzeba wypełniać. I to jest różnica, która dzieli, czy różnicuje Polskę od innych krajów Unii Europejskiej.
Roman Kluska jest naszym gościem. Przypomnę, spotyka się pan, panie prezesie, z premierem czasami? Mówi pan mu takie rzeczy, które teraz mówi naszym słuchaczom? Chce słuchać premier, czy nie?
Premier w odróżnieniu od poprzednich premierów, bo miałem możliwość rozmawiania praktycznie prawie z każdym, czy z każdym z premierów rządu, bo byłem kiedyś szefem dużej firmy, więc po raz pierwszy zdarzyło się, że kiedy się ma bardzo silne argumenty, to premier przyznaje rację i realizuje. I tutaj pod tym względem premier Morawiecki jest dla mnie chlubnym wyjątkiem. Natomiast ilość zaniedbań, tak mówię, tą politykę tworzenia kolejnych aktów prawnych dla wszystkich na rynku realizuje się już od początku transformacji, czyli od początku lat 90. Proszę zobaczyć, ile tysięcy stron ustaw wyprodukowano i teraz ulżenie w kilku opłatach, czy nawet kilkunastu opłatach jest kroplą w morzu potrzeb.
Czyli panie prezesie, to co mówi na przykład pani minister Emilewicz, to co też mówi sam premier, to nie do końca jest stan rzeczywisty?
To znaczy, to jest stan rzeczywisty w tym sensie, że ileś tych drobiazgów się poprawia, ale ilość sytuacji zastanych, to jest pierwsza sprawa. I dwa, nie zmienia się polityki gospodarczej. To znaczy dalej powstają kolejne akty prawne, dalej powstają kolejne obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorców.
I co jest problemem polskiej gospodarki dzisiaj, Anno Domini 2018?
Myślę, że następstwa bardzo opłakane tej polityki. Dlaczego? Dlatego, że taka sytuacja równego traktowania wszystkich podmiotów na rynku w danej branży powoduje eliminację firm małych i średnich i zostanie firm dużych. Firma duża, jeżeli nie ma konkurenta średniego, który depcze po piętach, jest mniejszy, więc jest bardziej elastyczny i jest tańszy.
Ale słyszymy, że rząd stawia na małe firmy.
Rodzinne. Stawia na małe firmy, ale proszę zobaczyć, ile aktów prawnych usunięto ze stosowania dla małych firm. Jeżeli w Polsce mamy dzisiaj X aktów prawnych, ile z tych aktów prawnych nie dotyczy firmy na przykład do obrotu miliona złotych, do obrotu 5
to
milionów?
To jest wina?
Tego absurdalnego założenia, które polska polityka gospodarcza przyjęła w okresie transformacji i nigdy żaden rząd nie podważył tego założenia, tylko jest pełna kontynuacja tej tragicznej dla gospodarki polityki wybijania małych, a przez to promowania czy premiowania dużych, ponieważ dla dużego spełnienie kolejnego aktu prawnego jest nic.
Roman Kluska był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. A czy Polsce i światu grozi kryzys? O tym porozmawiamy już w internecie. Zapraszamy naszych słuchaczy na płaszczyznę internetową. Dziękuję.
Dziękuję również.
Dobrego dnia. Panie prezesie, jaka w takim razie jest dzisiaj, jak pan to widzi, pozycja polskiej gospodarki w Europie czy na świecie? Jaka może być, jaka powinna być? Bo ambicje rządu, przynajmniej te na papierze deklarowane, są bardzo, bardzo duże. Jaka jest rzeczywistość?
No przed chwilą mówiliśmy o pewnym, tak przeze mnie jest to oceniane, grzechu pierworodnym polskiej transformacji. Jeżeli ten grzech będzie dalej ciągniony, to znaczy nastąpi refleksja i wzorem krajów Unii Europejskiej. Proszę zobaczyć, jak drastycznie różne są regulacje w Wielkiej Brytanii. Tam praktycznie żadna regulacja poza zarejestrowaniem firmy i płaceniem podatków nie dotyczy małej firmy. Tam jest kodeks cywilny, który ta firma jest zobowiązana przestrzegać. Nie może zniszczyć środowiska, nie może zatruć ludzi, nie może zrobić krzywdy takiej czy innej, dlatego że odpowiada z kodeksu cywilnego. Natomiast praktycznie w każdym akcie gospodarczym Wielkiej Brytanii jest następujące stwierdzenie. Obowiązuje ten akt, jeżeli obroty firmy przekroczą powiedzmy 5 milionów funtów. Jeżeli przekroczą 5 milionów funtów, to masz wtedy do wyboru najczęściej. Albo dalej jesteś zwolniony, ale musisz zapłacić ryczałt, albo przechodzisz na regulację, która dotyczy dużych firm. Jeżeli kolejne przekroczysz, powiedzmy, 10 milionów funtów, to wtedy już nie możesz zapłacić ryczałtu, musisz ślepo przestrzegać prawa.
Dobrze, to ja wrócę do pytania. To jest tak, że u nas te przepisy...
I to jest nam potrzebne. Taka regulacja na wzór Wielkiej Brytanii czy innych krajów europejskich jest potrzebna. One odblokują małe firmy. Wtedy młodzi ludzie będą nie tylko zakładać firmy tak jak teraz, ale jeszcze będą osiągać dużo większą ilość sukcesów.
Ale fakt, że tego nie ma, wynika z zaniedbań, z niewiedzy, nieświadomości urzędników, czy może ktoś celowo blokuje ten rozwój?
No myślę, że przyjęcie tego założenia u początku transformacji było na samym początku przez kogoś, kto wiedział, co robi, założenie pewnych pęt na naszą gospodarkę i to takiego pęta, z którego w zasadzie ta gospodarka nie może się wyzwolić, bo proszę zobaczyć, nie ma
nie
normalnej...
Nie jest to spiskowa teoria dziejów?
Czy jest, zobaczmy, ze dwa lata temu spotkałem kolegę. Pytam się, co u niego słychać. Jest właścicielem dużej firmy w pewnej branży. Mówi, jak nam jest dobrze. A dlaczego? A bo rząd o naszej branży zapomniał, jak pięknie prosperujemy. Mówi, zobacz, w naszej branży jest to branża produkcji luksusowych, drogich, zaawansowanych technologicznie produktów i to masowo sprzedawanych. Polska jest drugim lub trzecim, zależnie jak liczyć, producentem w skali świata. Dobra luksusowego, konsumpcyjnego, drogiego, technologicznego. Tylko słuchaj, nie wspomnij o naszej branży nikomu. Dzięki temu, że o nas rząd zapomniał, nie mamy żadnej, absolutnie żadnej regulacji poza typową regulacją przedsiębiorstwa.
To krótko
spytam. I kodeksu cywilnego.
Pamięta pan, kiedyś były takie projekcje, Polska będzie drugą Japonią. Dziś myśli już o Japonii, nikt nie mówi, ale gdzieś tam wzorujemy się, dążymy do tej gospodarki, którą mają Niemcy, a więc silna, stabilna. Myśli pan, że kiedykolwiek uda się to osiągnąć, czy nie? Ten rząd robi wszystko, żeby tak było, czy nie?
Ten rząd robi dużo i za to trzeba go pochwalić. Realizacja wielu projektów z zakresu infrastruktury jest wspaniała. I za to wielkie brawo. Infrastruktura służy wszystkim. Natomiast ten rząd nie usuwa tej podstawowej, systemowej wady naszej gospodarki, że nie stwarza się naprawdę przyjaznych warunków dla małych i średnich firm. I to jest bolączka, która moim zdaniem, to jest tak, dać gaz i równocześnie zaciągnąć hamulec. Tak jak auto nie pojedzie dobrze.
Panie prezesie, kupno PKL to był dobry pomysł, czy nie?
Drobiazg.
Drobiazg? Opozycja mówi, że tyle milionów poszło w powietrze.
Dla mnie nie jest to strategiczna decyzja. Dużo ważniejszą decyzją była na przykład reprywatyzacja banków. To jest, uważam, sytuacja dobra.
A rząd mówi teraz o repolonizacji.
Przepraszam, ja chciałem powiedzieć o repolonizacji banków. To jest decyzja dobra. Uważam, że taka branża jak bankowa, czy jeszcze kilka branż w zakresie infrastruktury powinny być w rękach polskich, bo to jest, są takie decyzje podejmowane w nich i taki wpływ na gospodarkę, że tego nie można oddać.
To ile w gospodarce powinno być państwa? A ile kapitału prywatnego?
Państwa powinno być niewiele w ogóle w gospodarce. Państwo powinno być przede wszystkim tanie. Jak państwo tanie, to państwo ingerujące tylko i kontrolujące najważniejsze zasoby czy najważniejsze sprawy w gospodarce. Resztę, czyli cała drobnica powinna być zostawiona inicjatywie prywatnej, tylko ta inicjatywa prywatna nie może mieć włączonego hamulca.
No to wrócę do kolei linowej, bo to też jest taki dobry przykład, który pokazuje, czy zmiana właściciela na teraz właściciela państwowego znów cokolwiek zmieni?
Dla mnie jest to pomijalna decyzja. To nie jest decyzja...
Czyli bardziej symboliczna, tak?
Bardziej symboliczna oczywiście dla...
Pytanie, czy potrzebna?
Nie wiem, co jest, jak powiedziałem, gdybyśmy rozmawiali, czy potrzebna jest taka, czy inna zmiana prawa gospodarczego, to ja mogę ocenić, jak ona jest ważna. Koleje, czy są, czy nie są, w takich czy innych rękach, od tego nie zależy przyszłość polskiej gospodarki.
A od czego zależy? Zależy od innowacji? Rząd bardzo dużo mówi, że będzie stawiał na innowacje, na startupy, bo to jest przyszłość gospodarki i to może stać się naszą w przyszłości marką światową.
To jest w pewnym sensie dobrze, ale jeżeli teraz popatrzmy, jest jakiś wspaniały pomysł, tych pomysłów Polaków jest naprawdę dużo. Jesteśmy narodem tak nietypowo myślącym, co jest ogromnym skarbem w dzisiejszej rzeczywistości technologicznej. Ja wiem, bo pracowałem w takiej grupie firm, jaką mieliśmy przewagę nad resztą świata. Proszę państwa, Polak, gdyby mu nie przeszkadzano, to w zasadzie tylko byłaby kwestia czasu, kiedy zaczęlibyśmy doganiać przodujące kraje zachodnie. I teraz popatrzmy. Ci wspaniali Polacy mają wspaniałe pomysły, rząd ich do tego stymuluje, a następnie, jak już ten pomysł wymyślą, opracują, trzeba przejść do fazy realizacji, czyli produkcji. Trzeba wejść na ten rynek, na którym od razu ci młodzi ludzie, nie mając jeszcze pieniędzy, mając jakiś tam kredyt czy dług od instytucji, która ich finansowała, wpadają nagle pod kilkadziesiąt regulacji branżowych, których nawet nie rozumieją. I albo jakimś cudem, jeżeli są naprawdę geniuszami, dadzą sobie z tym radę, albo padną, albo co najczęściej robią, wyjadą do Wielkiej Brytanii.
To co robić? Polska gospodarka to powinien być przemysł, to powinny być na przykład maszyny, samochody, górnictwo, produkcja prądu, czy wręcz odwrotnie, takie małe firmy innowacyjne, które...
Ja bym zostawił to gospodarce, a zadaniem rządu byłoby stworzyć Polakom takie warunki, jakie mają na przykład w Wielkiej Brytanii. I wtedy, gdyby rząd potrafił aż tak głęboką reformę przeprowadzić, mógłby siedzieć spokojnie, patrzyłby, jak Polska się rozwija, mając tak wspaniałych ludzi, tak innowacyjnych, tak przedsiębiorczych, tak pracowitych, miałby pieniądze na socjal, na infrastrukturę i był wybierany do końca
swoich
dni.
Rozmarzył się pan. Ma pan problemy z pracownikami? Czuje pan brak rąk do pracy?
Ja staram się z pracownikom zapewnić pewien klimat, dlatego że by pracownik był moim partnerem, żeby pracownik mógł mieć dużą dozę samodzielności, żeby nie czuł się w pracy jak w jakiejś manufakturze, tylko żeby mógł się realizować. To jest pewien atut, który staram się dać pracownikom.
Czyli rozumiem, że nie ma pan problemów.
Jakichś zasadniczych problemów nie ma, natomiast cały czas oczywiście tak wszędzie i zawsze presja na podwyżki płac istnieje.
Pytam o to, bo wiele firm, szczególnie budowlanych, dzisiaj bardzo cierpi z tego powodu. Myśli pan, że to jest kłopot, który też postawi rząd pod ścianą i zmusi do tego, żeby do Polski sprowadzać pracowników z odległych krajów?
A ile Polaków wyjechało? Przecież tych Polaków nam brakuje.
Ale oni nie wrócą.
Mieli wszyscy wrócić. Mieliśmy obietnicę, że oni wszyscy wrócą. Wszyscy. Praktycznie nikt nie wrócił. No, są przypadki powrotów, ale zupełnie innych motywów niż gospodarcze, niż ekonomiczne. Więc ja myślę, że dopóki nie przestawimy gospodarki na zasadzie, że stwarzamy ludziom warunki uczciwe do ciężkiej pracy i pozwalamy im się szybko dorabiać własną pracą, nie takim czy innym, można powiedzieć, wykręconym łatwym pieniądze z jakichś tam programów, fundacji, nie wiadomo czego. Proszę państwa, ile tych pieniędzy się marnuje, a również pieniędzy Unii Europejskiej przekazywanych do nas. Wystarczy po Polsce pojechać i popatrzeć na te tablice i co tam potem siedzi. Więc gdybyśmy zeszli z tego całego ogromnego marnotrawstwa pieniędzy, wyegzekwowali rzetelność, wyegzekwowali etykę w postępowaniu, odrzucili wszystkie wycieki pieniądza na lewo i na prawo, to wtedy taka gospodarka oparta na pracy, na prostym prawie, na faktycznym ułatwieniu startu małych firm pozwoliłaby tym ludziom wracać, tu zarabiać i cieszyć się Polską, dlatego że oni, jak z nimi rozmawiam, z tymi, co wyjechali, my byśmy chcieli być w Polsce. Tu są duże, lepsze warunki dla rodziny. Tu jest piękny kraj, ma morze, góry, jeziora. W zasadzie marzenie. Nas tylko zmusza to, że tutaj za pracę, ponieważ z tej pracy żeruje cała masa
ludzi, jest
za mało.
Jesteśmy skazani na emigrantów w takim razie?
Ja bym wolał, żeby, jeżeli już tu muszą być imigranci, żeby to byli imigranci ze wschodu.
Ukraina, Białoruś?
Ukraina, Białoruś. W każdym razie ludzie o podobnym systemie wartości, którzy mogą się z nami zasymilować i kiedyś uznać Polskę za swoją nową ojczyznę.
Już tak jest, tylko że oni potem uciekają jeszcze dalej na zachód.
No to jest właśnie ten grzech pierworodny, że nie pozwalamy tym ludziom dorabiać się własną pracą.
Obiecane pytanie słuchaczom. Czy będzie kryzys, panie prezesie? O tym już mówią głośno. Ekonomist ostatnio o tym pisał, więc... Tytuł taki branżowy, bardzo znany, bardzo stabilny, więc chyba tutaj nie ma żadnego takiego podkręcania sytuacji, ale też Nouriel Roubini, były laureat Nagrody Nobla z ekonomii, też mówi o tym, że przyjdzie kryzys i uderzy z wielką siłą.
Ja mogę tyle powiedzieć, ponieważ nikt, myślę, nie ma monopolu na prawdziwą odpowiedź na to pytanie, że jest w świecie tak wiele napięć, a historia nas uczy, że jak było napięcie, to ono rosło aż do momentu, kiedy było rozstrzygnięcie przez kryzys. Więc jeżeli popatrzymy teraz na ilość napięć w świecie, bardzo różnych napięć, to można dopuszczać takie rozwiązanie, natomiast kiedy nastąpi, tego nikt nie wie.
To inaczej spytam, jesteśmy my jako kraj przygotowani w jakiś sposób na to? Mamy taką poduszkę ochronną, na którą spadniemy i w miarę miękko wylądujemy?
No popatrzmy, co wtedy będzie kluczowe. Będą kluczowe nośniki energii. No dzięki, jeszcze mamy węgiel. Jeszcze nie udało się zlikwidować tego podstawowego czynnika energetycznego w Polsce.
Naraża się pan ekologom teraz.
No narażą się ekologom, ale każdy przedsiębiorca wie, co to znaczy ekolog. Już wielu prawdziwych ekologów mówi, nie nazywajcie nas ekologami, bo to jest takie bardzo już zużyte określenie. My wolimy być przyrodnikami.
Dobrze, a ja pytam o tą poduszkę taką ekonomiczną. Czy rząd ma wystarczające zasoby w budżecie, oszczędności? Bo tu też za to jest krytykowany, za to, że ta dziura w budżecie cały czas jest. A kiedy przyjdzie kryzys, nie będzie z czego brać.
To prawda. Natomiast może, i tu jest taka moja skryta nadzieja, że jeżeli przyjdzie kryzys, to wtedy będzie faktycznie, tak jak ustawa Wilczka, nie wiem, czy pan sobie przypomina,
pamiętam,
ja jeszcze
doskonale.
Pamiętam. W Polsce nie było nic, nie mieliśmy żadnych rezerw, żadnych zasobów. Natomiast fenomenalna ustawa Wilczka, właśnie likwidująca bariery gospodarcze, wyzwoliła z tej gospodarki taki piękny wzrost i taki przyrost miejsc pracy, że ten potężny kryzys transformacyjny przeszliśmy stosunkowo miękko.
Widzi pan Wilczka na horyzoncie nowego?
To znaczy, ja myślę, że jeżeli tylko władza poczuje, że jeżeli tego nie zrobi, to straci wszystko, to ja myślę, tak jak kiedyś władza jeszcze przecież PRL-owska potrafiła stanąć na wysokości zadania, to ja myślę, że ta władza, która będzie stanowić prawo w danym momencie, stanie na wysokości zadania i tu jest moja nadzieja. I to będzie faktyczna, realna droga przezwyciężenia kryzysu.
Kapitalna puenta na koniec. Roman Kluska, prezes firmy Prawdziwe Jedzenie, był naszym gościem. Dobrego dnia, panie prezesie. Dziękuję.
Dziękuję również. Do widzenia.